Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Zagórowski i prowadzę blog tatonawyspach.co. Minęło już trochę czasu od mojego ostatniego nagrania. Czas zwykle dzieci mierzy się bowiem inaczej, dlatego po chwili przerwy wracam do nagrywania teraz. Ostatnio spotkałem w internecie innego blogera parentingowego, Tomka Smacznego. Tomkowi w październiku zeszłego roku urodziła się córka i jak sam mówi, jego życie od tamtego czasu smakuje inaczej. Tomek postanowił się podzielić swoimi przemyśleniami i założył blog tastywayoflife.com. Mamy więc z Tomkiem dużo wspólnych tematów, obydwaj mamy małe córy, obydwaj prowadzimy blogi i mamy mnóstwo tematów i pytań, na które próbujemy znaleźć odpowiedzi. Postanowiliśmy więc połączyć siły i zacząć nowy cykl podcastów prowadzonych wspólnie. Teraz zapraszam Cię do wysłuchania naszej pierwszej wspólnej rozmowy.
Cześć Tomku.
Cześć Piotr, dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Tomasz Smaczny, mam 41 lat. W październiku zeszłego roku urodziła mi się córka Tosia, więc życie ma dla mnie teraz zupełnie inny smak. I tak jak Piotr wspomniałeś, jaki ten smak ma dla mnie teraz życie, o tym piszę na blogu tastywayoflife.com.
Dzisiaj może porozmawiajmy sobie na temat pierwszych chwil z naszymi dziećmi, może nie naszymi, jako naszymi partnerów, ale w naszych rodzinach.
Dobrze, że to sprostowałeś.
Zacznijmy może od przygotowań, od początku, czyli przed narodzinami. Czy były jakieś przygotowania u ciebie przed tym, jak narodził się twój pierwszy potomek?
No tak, tak, miałem wrażenie, że dobrze, że to się wszystko stało, bo potem nie było w ogóle czasu. Ja się bardzo przejąłem, no nie jestem młodym tatą, 41 lat to już taki poważniejszy wiek, więc przede wszystkim mnie interesowały te sprawy emocjonalne, relacyjne, w ogóle jak się dogadać z córką i z żoną, więc znalazłem kilka podcastów, znalazłem kilka książek. Tak bardzo z takich konkretów to mogę powiedzieć, że zauważyłem, że w Polsce bardzo popularna jest ta filozofia rodzicielstwa bliskości i że jest taką dominującą filozofią, a ja tak jakoś czułem, że szukam czegoś więcej, chciałem się jakby bardziej dokształcić, więc rzeczywiście szparałem sporo. Jeszcze mieliśmy taką bardzo fajną apkę, która nam pokazywała, co się dzieje w brzuchu mamy każdego dnia.
Ja też jej używałem.
Tak? Tak, już nie pamiętam nawet jak się nazywała. Ona ma tam kontynuację już po urodzeniu, ale to potem już odpuściliśmy.
Po polsku czy po angielsku?
Wiesz co, to była anglojęzyczna, jakaś amerykańska chyba.
Myśmy też używali. No? Jakaś taka różowa ikonka dla kobiet, ale ja jej używałem, bo byłem bardziej ciekawy.
To co było fajne, to że, no tak, bo moja żona to sobie załadowała, ale można było wyślij to swojemu partnerowi, żeby zobaczył, jak się czujesz. Ona tam wpisywała różne rzeczy i ja wtedy mówię, dzisiaj się czujesz tak, a dzisiaj tak. Więc to było fajne. No i z tych praktycznych rzeczy to tak, no myślę, że ogarnęliśmy wszystko, byliśmy jakoś tam dobrze zorganizowani i muszę przyznać, że to było to dobrze, bo potem się tyle działo, że na takie jakieś, wiesz, sprawy remontowo-zakupowe duże, no to nie było czasu.
A wspomniałeś książki, czy masz jakieś konkretne tytuły, które moglibyśmy zalinkować?
No widzisz, teraz mnie złapałeś, bo mogę powiedzieć o mojej ulubionej autorce, nazywa się Janet Lansbury i czytałem te książki po angielsku. Ona prowadzi bloga janetlansbury.com, pisze się Janet Lansbury, chyba, albo Lansbury, przepraszam, ale teraz nie pamiętam. I ona wydała, jakby to jest zbiór jej artykułów, bo prowadzi tego bloga od kilku lat, wydała dwie książki, te dwie książki kupiłem. O tym, co ona, o czym pisze i jaka jest ta jej filozofia, to można mówić zupełnie oddzielnie, ale to jest moja ulubiona taka autorka i specjalistka bo jest też specjalistką, prowadzi zajęcia z małymi dziećmi od 0 do 3 lat, więc ją mógłbym polecić.
Super. Jeśli chodzi o książki, to ja w zasadzie też przeczytałem tylko jedną książkę, aczkolwiek niekoniecznie związaną z rodzicielstwem, która mi jakby otworzyła trochę patrzenie nie tylko na rodzicielstwo, ale w zasadzie na odpowiedzialność. I to jest książka Heroiczne przywództwo. Nie wiem, czy słyszałeś. Chrisa Lowleya chyba, tak się to wymawia. I o tyle nie jest o rodzicielstwie, aczkolwiek jest o po prostu braniu odpowiedzialności. Głównym takim motywem jest fakt, że każdy z nas jest w jakiś sposób liderem i jest przeznaczony do tego, żeby brać odpowiedzialność. I czy to się objawia poprzez branie odpowiedzialności w pracy, czy w domu, czy już potem właśnie w posiadaniu potomstwa i no, jako ojciec wydaje mi się, że to jest ważne, żeby brać odpowiedzialność za rodzinę, nie tylko za potomków, ale za rodzinę. I to mi dużo, dużo pomogło potem już tak analizując.
No, a ciekawe, co by, bo to zawsze mnie interesuje, jak właśnie tak mówimy, tak górnolotnie, że tak bierzemy tą odpowiedzialność za rodzinę. To ciekawe, co na to nasze żony, co by twoja żona powiedziała? Jesteś odpowiedzialny, czy nie?
To by się trzeba jej zapytać. Nie no, wracam do domu codziennie. Chyba, że nagrywam podcast wieczorem. Ale nie no,
To jest
wydaje mi
to
się.
heroiczne przywództwo, właśnie. Wracamy codziennie
No
do
więc
domu.
tak, zależy jakim standardem się, jak przyłożymy jaki standard, ale nie, wiesz co, wydaje mi się, że zaletą są dwie szkoły, nie? Żeby mieć dzieci jak najszybciej i potem człowiek jest mniej zmęczony, jak ma 20 czy 20 kilka lat. Natomiast druga szkoła jest taka, że no jak masz trochę więcej lat, to już swoje przeżyłeś, jak gdyby wyszalałeś się i w zasadzie to tak już chcąc nie chcąc bierzesz odpowiedzialności więcej, chociaż znam, wiesz, 40-letnie dzieci, że tak powiem. Aczkolwiek chyba średnia jest taka, że jak się ma troszkę więcej lat, bo ja też mam, jestem praktycznie twoim rówieśnikiem, to jednak się odpowiedzialność jest gdzieś tam wysoko w hierarchii priorytetów, więc myślę, że spoko. A jak u ciebie?
No tak, nie, no ja lubię o sobie myśleć, że jestem odpowiedzialny, ale w praktyce wiesz, to tak jak mówisz, to kto inny nas ocenia.
No właśnie.
Poza tym panie mają inne kryteria,
Tak,
trochę
tak.
wydaje mi się. Szczególnie jeśli chodzi o to, na co można pozwolić dzieciom. Ale odbiegamy od tematu,
Tak.
fajnie, już wchodzimy w coś innego. Słuchaj, to ja słyszałem, tutaj podzieliłeś się ze mną taką uwagą przed podcastem, że zakupiłeś sobie coś takiego, co się nazywa po angielsku Baycott. Co to jest w ogóle?
Tak,
Co o to
tak.
chodzi?
To w ramach przygotowań zaczęliśmy się zastanawiać, no, gdzie nasza dzidzia będzie spała, bo to też jest wiele szkół, żeby od razu dawać osobny pokój, osobne łóżka i tak dalej. Myśmy stwierdzili, że tak trochę nieświadomie podążając za czymś, co się nazywa chyba rodzicielstwem bliskości, aczkolwiek z tym terminem dopiero później jakoś się spotkaliśmy, zaczęliśmy o tym czytać, że będzie spała z nami, tylko może tak nie całkiem z nami w łóżku, no bo jest malutki, malutki Danielek był, no nie jak się urodził, więc stwierdziliśmy, że trzeba coś wymyślić. I zobaczyliśmy, tutaj są bardzo popularne, jak zaczęliśmy robić investigation, czyli po polsku to będzie, zaczęliśmy się zastanawiać i zgłębiać
Po
temat.
polsku research, po polsku to będzie
Właśnie,
research.
zresearchowaliśmy topic i
O Jezu.
wyszło na to,
No.
że jest
No.
takie łóżeczko, które jak gdyby nie ma jednej burty.
Tak.
Można je przypiąć do twojego głównego łóżka, jeżeli masz
Tak.
takie jakieś większe i dodatkowo może zmienia się poziom, czyli niezależnie jakie masz łóżko, na jakim poziomie, można sobie to tam odpowiednio podkręcić, przypiąć, zabezpieczyć i generalnie jest to taki przedłużenie twojego łóżka z wszystkich stron otoczonego i pozwala to mamie, bo myśmy się zdecydowali na karmienie piersią, no jak tam dzidzia zasygnalizuje, że chce jeść, no to mama tylko się wychyla, przysuwa maliznę do siebie, daje jeść i tak wygląda teoria. Natomiast w praktyce powiem ci, że ten Baycott, czyli łóżko bez burty, zrobiło dokładnie za burtę, czyli żeby młody nie wypadł, natomiast mieliśmy na tyle szerokie łóżko, że w zasadzie on spał z nami. Po prostu. I
Okay.
Także to się nam fajnie sprawdziło. I pod względem, że na początku przez pierwsze tygodnie spał w tym łóżeczku, a potem w zasadzie do dzisiaj przy drugim dziecku też używamy tego. Także całkiem fajne.
No, to już wiem, co to jest, natomiast cały czas nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Takie łóżeczko.
Bej to jest zatoczka,
nie?
Nie, natomiast łóżeczko
zatoczka, tak.
zatoczkowe. Może ktoś
łóżeczko.
Słuchaczy
Wiesz,
podpowie w komentarzach.
Tak, dokładnie. Jak to fachowo dobrze nazwać? Słuchaj, a powiedz mi sam moment narodzin. Nie wiem, czy jeszcze pamiętasz, bo przypomnij, w jakim wieku są twoje dzieci?
Tak, Daniel ma 3,5 roku. On się
Aha.
urodził w sierpniu 19, a Izka ma 10 miesięcy, skończyła, urodziła się w maju,
Aha.
także za niedługo będzie roczek. Tak, tak,
No to
pamiętam.
tak.
Szczególnie pierwszy poród jakoś zapada w pamięć. Ja nawet jakiś wpis na blogu popełniłem. Co prawda dopiero jak się Iza narodziła, ale co wciąż było żywe. I to były dwa zupełnie inne porody. Ja sobie pozwolę tutaj przytoczyć obydwie historie, bo one są zupełnie inne i też mogą być, ludzie mogą się z tym identyfikować. Przy Danielu oczywiście no, to jest wszystko nowe. Ja tam pisałem właśnie na blogu, że wiesz, masz te 40 kilka lat, nawet jakieś tam menadżerskie stanowiska, wydaje ci się, że zjadłeś wszystkie rozumy, no bo co ci jeszcze może zaskoczyć? Jesteś odpowiedzialny, przeczytałeś książki, masz łóżeczko zatoczkowe, więc wszystko jest gotowe, natomiast potem się okazuje, że nie do końca, że to jest wszystko bardzo, bardzo nowe. Do tego stopnia, że mimo tam różnych przygotowań i szkół rodzenia, no jak się to wszystko zaczyna dziać, no to człowiek jest bezradny, szczególnie, że myśmy tutaj, znaczy może nie bezradny, ale po prostu dużo się uczy, szczególnie, że byliśmy tutaj sami wtedy bez rodziców, tak się złożyło, więc było tylko ja i moja żona. No i zaczęły się jakby jakieś skurcze, więc moja żona stwierdziła, że chyba rodzimy. Tu jest taka procedura, że przy tym jak już wiadomo, że się spodziewasz potomka, idziesz sobie do lekarza pierwszego kontaktu, tam cię wysyłają do położnych, położne dają ci taki fajny zestaw, dosyć dużo broszur i wszystkiego, tam są wszystkie informacje, gdzie się zgłosić, co zadzwonić, więc to byliśmy przygotowani, sobie to wszystko sprawdziłem wcześniej, więc zadzwoniliśmy do położnych, że rodzimy i że chcemy jechać już do szpitala, bo no są skurcze. No, to moja żona dzwoniła i tam cały czas mówiła i już widać było, że trochę cierpi. Pani tylko powiedziała, że okej, czy pani miała te niby skurcze w czasie naszej rozmowy? Ona powiedziała, że tak, ze dwa albo trzy. Ona mówi, to proszę sobie iść wziąć ciepły prysznic i poczekać i zadzwonić, jak będą na tyle mocne, że nie będzie można rozmawiać w ogóle. Więc myśmy nie wiedzieli, jaką skalą to wszystko mierzyć. No i się okazało, że poród, to wszystko trwało 3 dni. Zaczęło się w piątek. Moja żona się tak trochę męczyła, bo to nie było faktycznie aż tak bardzo nasilone, żeby, nie wiem, żeby krzyczeć i zagrażało, nie wiem, żeby jechać do lekarza, natomiast na tyle mocne, że nie dało się spać tak normalnie, więc ja
no
z nią
kurczę.
próbowałem jakoś czuwać i efekt był taki, że chodziliśmy po naszych łąkach, niedaleko domu mamy takie fajne łąki, oglądaliśmy wszystkie możliwe głupawe filmy, zaległości na YouTubie, wszystkie seriale. Czekaliśmy, co się będzie działo, co jakiś czas tam dzwoniąc.
I powiedz mi, czy naprawdę nie spałeś przez 3 dni?
Wiesz co, nie tak, że nie spałem, bo nie no, oczywiście, że spałem, tylko byłem, no to jest taki inny poziom snu, no nie? Jeszcze o śnie myślę, że będziemy mówić w naszym trzecim punkcie. Natomiast nie, to nie było tak, że nie spałem, aczkolwiek to był taki sen, no nie taki mocny. Nie? Ja w swoim zawodzie zawsze pracowałem w działach operacyjnych, więc to było coś takiego, jakbyś był na onkolu, czyli na dyżurze. Duże, nie? Że wiesz, że w każdej chwili może się coś wydarzyć i to jest taki sen, że wiesz, że jest z jednym okiem otwartym. No
Aha,
i młody urodził się w poniedziałek o 13:10, więc przez cały weekend no, mieliśmy, że tak powiem, głupawkę, można powiedzieć. No oczywiście moja żona pewnie by do tego bardziej poważnie podeszła, no bo to było pierwszy raz, nie wiedzieliśmy, byliśmy w stałym kontakcie z położnymi. No i było okej. Jedną z rzeczy, którą jak gdyby chciałbym powiedzieć i polecić, jeżeli ktoś będzie tego słuchał, to moja żona strasznie fajnie sobie poradziła w ogóle z bólem i No, z takim trochę tym przydługawym, można powiedzieć, porodem, chociaż nie wiem, czy to się już kwalifikuje jako poród. Po prostu zaczęła słuchać swojego ciała, raczej nie walczyć z tymi skurczami, tylko sobie fajnie oddychać. No i dość fajnie się wyluzowała, także nawet potem podczas podróży, gdzie już faktycznie się zaczęło dziać, mamy około 35 minut do szpitala, no to też dzielnie się sprawowała, na tyle, że jak przyjechaliśmy, to się okazało, że już w zasadzie no, trzeba siadać i nie ma czasu na jakieś środki znieczulające, tylko będziemy rodzić. No i młody się fajnie urodził na Supermana, czyli z jedną rączką wysunięto naprzód. Potem jeszcze się okazało, że ma pępowinę zawiniętą wokół szyi, więc trochę było takich. Dla mnie to było w ogóle wszystko, wiesz, ja stałem jak wryty, nie wiedziałem co robić, bo to po pierwsze
Byłeś tam? Byłeś
pierwszy.
tam na
Tak,
sali?
byłem właśnie przy obydwu porodach i uważam to za wielkie błogosławieństwo. To w ogóle jest jak jakieś mistyczne przeżycie, bo wiesz, nie za bardzo wiesz, jak pomóc. Potem się okazało, że nawet trzymając ją za rękę, moją żonę, okazało się, że to była naprawdę fantastyczna pomoc, więc dla wszystkich facetów słuchających tego, jeżeli ci się wydaje, że jesteś zbędny, to nie jesteś. Po prostu trzymaj za rękę. Jeżeli żona tego chce, to masuj po plecach. Jeżeli nie, to nie. Odzywaj się, jeżeli trzeba. Jeżeli nie trzeba, to się nie odzywaj. Jest to jedna z rzeczy, które trzeba się po prostu synchronizować. No i sam moment, kiedy się młody urodził, po prostu, no dla faceta to jest dopiero jak gdyby nie ma nic, potem coś jest, trzymasz na rękach i się okazuje, że jest nowe życie, że jest nowa osóbka mała, taki krasnalek. No i sam moment, fakt, że tam pani tam, która odbierała poród, oczywiście dała najpierw żonie, żeby zassał cycusia. A potem moja żona trochę musiała być zszywana, więc tam powiedzieli, no to teraz tatusiu, proszę wziąć dziecko i skin to skin robimy, czy skóra do skóry, jak się to nazywa po polsku. No i powiedziała, że sugeruje, żeby teraz ubrać pieluszkę. Także to było dla mnie też wydarzenie, bo coś tam kliknęło, myślałem, że nóżkę urwałem. Więc to takie wszystko było bardzo, bardzo intensywne i to w zasadzie się pamięta, no naprawdę intensywnie, do dzisiaj pamiętam, jak nam to fajnie, jak po prostu nam fajnie było razem. Natomiast szybko jeszcze kończąc historię numer dwa, to też na przestrogę. Spodziewaliśmy się podobnej rzeczy, czyli w jakiś tam sposób tych skurczy przepowiadających, przynajmniej kilkunastu godzin, w jakiś sposób tam walki, też jazdy do szpitala i tak dalej. Natomiast rano tego dnia, to była bodajże niedziela chyba, tak mi się wydaje, bardzo ładna majowa niedziela, majówka. Poszliśmy sobie do parku, jeszcze jak gdyby się relaksując. I korzystając z okazji, że możemy gdzieś wyjść w ogóle. Moja żona wspomniała, że chyba ma coś takiego jak jakieś skurcze, aczkolwiek to nie było nic tak silnego jak przy Danielu, przy pierwszym dziecku. Natomiast tego samego dnia, po 20-minutowym porodzie, ledwo zdążyliśmy na salę, gdzie okazało się, że już jest 8 cm rozwarcia. Prosto wjechaliśmy na łóżko, ona urodziła, gdzie jeszcze panie debatowały, bo była akurat zmiana, to była 8 wieczorem, gdzie była zmiana w szpitalu, jak gdyby ludzi, którzy obsługiwali ten oddział, więc one sobie wypełniały jakiś tam paperwork, czyli papierkologię robiły, zdawały salę, natomiast moja żona już zaczęła główka wychodzić, więc ja mówię, halo, bo tu się coś rodzi. No i panie rzuciły wszystko i po 20 minutach urodziła się Iska. Także dwie zupełnie inne historie, dwa zupełnie inne doświadczenia i to, wiesz, różnie jest, no nie? Także podobno przy trzecim to w ogóle nie zdążymy do szpitala. Także tak to u mnie wyglądało. Bardzo intensywne, bardzo pozytywne, do dzisiaj pamiętam i ten fakt, że jest po prostu ktoś trzeci z nami nagle, to jest niesamowite uczucie. Nie wiem, czy ty też miałeś podobnie
Ja
intensywnie?
miałem troszkę inaczej, dlatego z zainteresowaniem ciebie słucham. Czy my wiedzieliśmy, że to będzie poród przez cesarskie
Aha.
cięcie, ale pamiętam takie dwie rzeczy. Jedna rzecz to była właśnie przed porodem. Obawę, że ja wtedy dużo podróżowałem i latałem za granicę służbowo. Ja po prostu miałem taką obawę, że to się wszystko wydarzy przed zaplanowanym terminem. I pamiętam takie napięcie, no bo co do dnia trudno było to wszystko przewidzieć, ale rzeczywiście Natalia dotrzymała do tego dnia, w którym miała być operacja. Widzieliśmy, że mamy przyjechać rano, na czczo i tak dalej, więc to troszeczkę inaczej wyglądało. Byliśmy bardzo przejęci. Ona odczuwała skurcze, ale to nie były skurcze porodowe, tylko te wcześniejsze. I pamiętam, że byliśmy tak zaaferowani całą tą procedurą, tymi wszystkimi ubrankami i tak dalej. Tu trzeba było położnym oddać te rzeczy. Ja miałem być tu, ono ją gdzieś tam przewozili, zrobili jeszcze to KTG, takie badanie serduszka. I nagle ona zniknęła i potem dzwoni do mnie, bo mogła mieć komórkę, którą chyba, no mogła mieć ze sobą komórkę. I mówi: "Słuchaj, Tomek, już chyba się nie zobaczymy przed porodem, nie zdążyliśmy się jakby ucałować nawet, bo ja już jestem na sali operacyjnej". Ja mówię: "O kurde, dobra, no to kocham cię, całuję i czekam". No i potem był taki moment, było nas tam kilku ojców, którzy czekali, bo no wiedzieliśmy, że mamy są gdzieś tam na tych blokach operacyjnych, tylko nie wiedzieliśmy do końca, w jakiej kolejności będą się te cesarskie cięcia odbywały. I nas było tam trzech facetów, oczywiście się zapoznaliśmy bardzo dobrze, każdy opowiadał swoje historie. I pamiętam, wychodzi lekarz z wózeczkiem, nad wózeczku leży jakaś mała istotka. I krzyczy: "Czy jest tata Tomasz?" A ja tak się rozglądam. To jestem, tak, jestem. "No, tato, masz córkę, gratuluję. Antonina mówi mi tam, ile wagi, ile długości". I mówi: "Słuchaj, mam tu wpisane, że chciałeś kangurować. Skin to skin, właśnie.
No właśnie,
To po
miałem zapytać, co
polsku.
to znaczy kangurowanie.
To znaczy skin to skin,
Aha,
dokładnie tak.
okej.
To tak wiesz, jak kangury mają swoje dzieci na klatce piersiowej. Więc jakaś położna, pamiętam, że wprowadziła ten wózeczek do po prostu którejś z salki w szpitalu, gdzie nikogo nie było. To był październik, ja czułem, że jest chłodno, ale ona odwinęła ją, słuchaj, powiedziała, żebym się rozebrał, tylko zostawił sobie taką bluzę rozpiętą. Miałem, powiedzmy, gołą klatę, ale miałem tą bluzę i tego dzieciaczka mogłem przytulić, trochę otulić też tą bluzą. Jezu, słuchaj, to był. A, i zostawiła mnie samego. Nie, no ja byłem w totalnym szoku. Ja nie widziałem w ogóle,
Co
co
dalej?
się dzieje. Ona, wiesz, to taki mały alien, byłem
Tak.
strasznie przejęty. W ogóle też nie potrafiłem odczytać żadnych sygnałów. Wiesz, babka mi mówi: "Słuchaj, jak zobaczysz, że jest jej zimno, to po prostu daj nam znać, to ją ubierzemy". A ja nawet nie wiedziałem, jak poznać, że jest jej zimno.
Zapuka i powie zimno mi.
Tak. I ja byłem tak przejęty i tak w ogóle szczęśliwy i w ogóle no, w siódmym niebie, że dopiero po jakimś czasie, wiesz, zobaczyłem, że weszła położna i mówi: "O matko, dziecko jest sinne, dlaczego nie zawołałeś?" Ja mówię: "Bo ja nie wiem, myślałem, że ono taki jest po prostu". Wiesz, tak szybko się wychładza maluszek. Także ja miałem dłuższy kontakt po urodzeniu na początku niż moja żona. No i ona szybko opuściła ten blok, więc potem dostała małą, ale no, ja miałem wojnę przy porodzie, ale za to pierwszy przytuliłem, tak przynajmniej do klatki piersiowej, dziecko, więc to też było jakby niezwykłe i cieszę się, że się na to zdecydowałem, bo to była taka opcja zupełnie, wiesz, no na ochotnika, tak? Trzeba było
Dodatkowa.
sobie coś dodatkowa. No, słuchaj, Jezu, jak to o tym opowiadałem, to jakoś tak się gorąco aż zrobiło, bo rzeczywiście emocje olbrzymie, no,
Jest,
olbrzymie.
jest. Zwłaszcza, że w twoim wypadku to jest całkiem świeże, no nie?
No, minęło 5 miesięcy,
No.
rzeczywiście życie gna do przodu i dzieci rosną bardzo szybko, ale jeszcze cały czas mamy zdjęcia i staramy się też jakoś prowadzić takie małe archiwum zdjęć i ten blog w tym pomaga, więc nawet sobie sięgnąłem do tych zdjęć z porodu dzisiaj. No, to też przypomina, tak? Jakby te emocje się wtedy odzywają jeszcze raz.
Jasne. Jedną rzecz, którą może przemycę w trakcie tego, jak rozmawiamy. Myśmy kiedyś zetknęli się z czymś takim, co po angielsku nazywa się Jar of Awesomeness. a po polsku nazwałem sobie tego Szkatułkę Niesamowitości. Ja nie wiem, czy jest lepsze tłumaczenie. W każdym razie polega to na tym, że zapisujesz sobie na małych karteczkach jakieś chwile, po prostu, czy to są wspomnienia, czy może zdjęcia, czy coś, co już potem na przykład dzieci pierwszy raz mówią, przekręcają i tak dalej. Wrzucasz sobie to do tej szkatułki. No i potem, jak jest gorszy dzień, albo po prostu chcesz się pocieszyć, albo sobie przypomnieć, to losujesz sobie taką karteczkę. Przed oczami staje właśnie ta historia, która opisuje tam, nawet w jednym zdaniu na tej karteczce. I to jest tak żywe, ponieważ no, warto do tego sięgać, że tak powiem, często, ale może nie za często. Jest to niesamowite, jak ludzki mózg potrafi sobie to odtwarzać z jakimi detalami.
Słuchaj, ale to są zapisujecie sobie cytaty, czy właśnie to, co powiedziało dziecko, czy
Wiesz co,
a jeszcze za, no?
tak, albo cytaty, to co powiedziało, przekręciło na przykład. Ja chyba u siebie na blogu dałem taki przykład, to no, tego starszego, Daniela. Zwykle było tak, że ja jechałem samochodem, ja jeżdżę samochodem, ja prowadzę, no mama wiadomo siedzi albo z tyłu z młodym, jakby młody bardzo, albo gdzieś tam z boku. Ale pewnego dnia, już wiem, miałem chyba operację na kolano, tak, nie mogłem prowadzić, więc sprowadziła żona, natomiast ja siadłem z tyłu samochodu, no tam, żeby z nim być w foteliku. I młody już wtedy mówił, aczkolwiek no po swojemu, i zobaczył, że kieruje moja żona, a ja siedzę obok niego, chwycił mnie za rękę i powiedział: O Jezus Maria, mama kieruje. Także nie wiem, czy widział ją wcześniej, jak ona kieruje, czy coś. W każdym razie się strasznie przeraził. No i zapisaliśmy to jako jedno z takich wspomnień, które w jakiś sposób tam nas zawsze rozśmiesza.
Jasne.
I wiesz, zależy, jeżeli się, nie wiem, pierwszy raz przewróci, coś śmiesznego, czy przewróci, w sensie zacznie się przewracać z brzuszka na przykład, to też zapisaliśmy, z brzuszka na plecy i tak dalej. Różne rzeczy, niekoniecznie z dziećmi związane, aczkolwiek dzieci chyba przysparzają największych takich pociech i tematów na wspomnienia, ale coś się stało, coś cię zaskoczyło i w zasadzie każda rzecz, którą chciałbyś, żeby ci kiedyś poprawiła humor, nie? Także my tak do tego
Jasne.
podchodzimy.
Fajnie, fajnie, fajny pomysł. Teraz przypomniałeś mi, że też jest jakaś taka rzecz, która no, chyba lepiej rozwinięta jest po twojej stronie kanału. Kupiliśmy zresztą właśnie w Wielkiej Brytanii taką książeczkę, gdzie zbierasz sobie wspomnienia. Możesz wklejać zdjęcia, cytaty i ona jest tak bardzo fajna. Nie pomyślana, żeby właśnie, że kieruje tym, co możesz zrobić, tak? Że tutaj takie zdjęcie, tutaj jakaś impreza, kto był na tej imprezie, kiedy to było, jakiś odrys stopy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie to jest wydane, wszystko fajnie. Jedyna rzecz to, że cały czas jesteśmy do tyłu z tą książeczką, ale ostatnio nadgoniliśmy i chcemy, i to też może taki fajny pomysł, chociaż nie wiem, czy się uda, ale idealnie planowaliśmy, żeby dać tą książeczkę, która zbiera, ona kończy się po jednym roku, tak? Czyli to ona zamyka się w pierwszym roku, żeby dać tą książeczkę córce na 18 urodziny.
To widzę, że mamy bardzo podobny pomysł, bo moja żona gdzieś przeczytała w ogóle ktoś tak zrobił po prostu i gdzieś tam na Facebooku znalazła, że po prostu kolekcjonowali zdjęcia z dzieckiem, ale też jako rodziny. I myśmy znaleźli taki serwis photobox.co.uk, gdzie po prostu możesz sobie stworzyć taki swój fotoalbum. I powiem ci, że jestem pod wrażeniem, bo już któryś tam rok od młodego urodzin, czyli trzeci będzie czwarty, już mamy cztery książeczki i właśnie z tym samym przeznaczeniem, czyli 18 książek i prezent jako na 18. Także ciekawe, to jest też wydaje mi się bardzo fajne, bardzo fajne.
No, słuchaj, a ja jestem ciekawy, wiesz, bo mnie interesują takie sprawy relacyjne i jak to było po tych urodzinach? Wiesz, no nie oszukujmy się, jest to pewien hardcore.
Tak.
Więc wiesz, jak to było między wami? Jak sobie radziliście? Co się działo? Może co najbardziej zapamiętałeś albo cię zaskoczyło, wiesz, z tych pierwszych chwil tygodni, no powiedzmy.
Wiesz co, miałem kilka takich rzeczy, które potem jak gdyby nad tym się zastanawiając, w zasadzie wtedy jak się to działo, to jakoś nie czułem, a potem jakoś to do mnie wróciło. Kilka rzeczy. Jedna to taka, że właśnie wróciliśmy ze szpitala, no i tam czekał na nas pusty dom, no bo byliśmy sami, więc wyjeżdżaliśmy w dwie osoby, a wróciliśmy w trzy osoby. I to niby prosta matematyka i jak gdyby oczywista oczywistość, ale jak no przyszliśmy oczywiście zmęczeni, bo pierwszy dzień w ogóle tutaj na wyspach w Anglii jest trochę inaczej niż w Polsce. Tutaj się uważa, że ciąża to nie choroba, więc nawet w tym samym dniu można jeszcze wyjechać po urodzeniu. Aczkolwiek, ponieważ moja żona była tam troszkę szyta, więc zostawili ją trochę krwi, trochę krwi po prostu, że tak powiem, straciła, no to przetrzymali ją jeden dzień. Mi kazali jechać do domu, to też było ciekawe, nie znalazło się łóżko na tym, więc pojechałem. Przyjechałem najwcześniej, jak tylko mogłem, po czym pani powiedziała, że mnie nie wpuści do 10, bo odwiedziny są od 10. Nawet ojciec jest odwiedzający, więc no okej, co mogłem zrobić? Nie ma sensu się denerwować, więc pojechałem sobie gdzieś na jakąś kawę. Przyjechałem, wzięliście tam jeszcze wszystkie testy i tak dalej, więc to w zasadzie było takie późne popołudnie, jak wróciliśmy do domu. Moja żona była bardzo zmęczona, bo przez tą noc praktycznie nie spała, bo młody nie mógł się coś zassać do cycusia, więc on zasnął, ja zostałem z nim na dole, moja żona poszła na górę do sypialni się wyspać, a ja zostałem z tą małą istotką, z takim właśnie poczuciem, że no to jest jak gdyby już osobny byt, trzeba o niego zadbać. Jesteśmy teraz w trójkę i podobne, no w zasadzie podobne wrażenie, jakie ty miałeś, że jak on mi powie, że coś chce, no pewnie będzie płakał. To budzić, nie budzić, czy to jest poważne, czy niepoważne, ale na szczęście spał, bo też był zmęczony. I moja żona praktycznie wstała wcześniej od niego. No i pamiętam taką niesamowitą, no emocję oczywiście, ale taką radość, nie? Że zrobiliśmy, wiesz, we did it, nie? Także to było to. No oczywiście pewnie emocje, nie wiem, czy tam się wydzielają jakieś hormony szczęścia i tak dalej, to wszystko buzowało. No ale potem przyszła, że tak powiem, szara rzeczywistość, trzeba było się przyzwyczaić do rutyny, do nowej rutyny. Tu jest tak, że możesz sobie wziąć 10 dni tacierzyńskiego, 8 chyba pełnopłatne, 2 dni 80%, a ja sobie jeszcze dodatkowo dobrałem jeden tydzień, czyli w zasadzie 3 tygodnie byłem non-stop z żoną, no, z dzieckiem. I pamiętam coś takiego, co w zasadzie jeszcze nigdy nie próbowałem jakoś zdefiniować, nazwać na głos, ale poczucie, że nagle ten świat ci się strasznie kurczy, bo no masz dużo obowiązków. Wiadomo, jest ta rutyna, jest ta mała istotka, która jest bardzo wymagająca. Żona też na początku raz, że
Żona też
też.
jest
Żona też
wymagająca.
jest wymagająca, bo przeżyła swoje. Pamiętam takie historie, że ona karmiła młodego, a ja karmiłem ją, bo trzeba było
O, dokładnie.
coś zjeść. Jakoś sobie tam narobiliśmy bitek, pozamrażaliśmy to wszystko, więc no, dużo się działo. I pamiętam, pojechałem zarejestrować, tutaj jest taki proces, że tam chyba do 6 tygodni trzeba zarejestrować dziecko w urzędzie. Więc pojechałem tak zupełnie już pod koniec, po tych 3 tygodniach, i miałem takie wrażenie, że ten wyjazd dosłownie tam 20-minutowy gdzieś tam do urzędu, to jest w ogóle jakbym po prostu do Nowej Zelandii jechał. Nagle sobie zdałem sprawę, że świat mi się skurczył do czterech ścian. Myśmy wychodzili na górę, na dół, oczywiście tam w swoje cztery kąty, te same garki, te same historie non-stop, i jak gdyby taka intensywność tych przeżyć, intensywność skupienia na tej małej istotce spowodowała, że tak jakbym żył w namiocie po prostu. Ja nie potrafię tego nazwać chyba, jak
To
gdyby
dobre,
słowami,
dobrze.
ale wiem, że miałem takie wrażenie, że świat mi się bardzo skurczył do takich naprawdę najważniejszych, najbardziej potrzebnych rzeczy, bo to też jest tak, że negocjowaliśmy, no jest taka porada, śpi jak dziecko śpi, i rzeczywiście tak było, że próbowaliśmy odsypiać, młody się jakoś nie mógł przystosować do dni i nocy, Poza tym dużo płakał, bo chyba miał kolki. Ja nawet do mojej mamy dzwoniłem, czy ja też tak płakałem. Ona mówi, tak, nawet płakałeś całą noc, nie raz. A ja, aha, dziękuję. Że to normalne, że jakieś kolki i tak dalej. Więc wiesz, wszystkiego się uczysz, wszystko jest intensywne i takie poczucie, no, że naprawdę bardzo, bardzo ci się skurczył świat. I to, no też się tym dzieliłem chyba na blogu, w którymś wpisie, i tutaj się podzielę, że no miałem załamkę jeden dzień, bo to właśnie było już chyba w 8. dniu, jakoś tak, więc jakaś tam rutyna już była wypracowana, aczkolwiek zaczęło, emocje już pierwsze opadły, ale zaczęło do mnie dochodzić, że jestem CEO, czyli co? Prezesem. O, prezesem, że wyżej już się nie da do kogoś ponarzekać, wyżej już się nie da poradzić, tylko moja żona liczy na mnie, dziecko liczy na nią i na mnie trochę. No ja mogę zadzwonić do mamy, ale ona jest tam, no, setki, czy ileś tam kilometrów dalej, nie przyjdzie, nie utuli. I to było też dla mnie takie coś, że no po prostu siadłem i się poryczałem trochę. I wydaje mi się, że wychodziły ze mnie emocje i to nie było tak, że się załamałem, tylko po prostu jak gdyby emocje uszły. Wszyscy już spali, to było późno, więc sobie siadłem i przemyślałem sprawę, że w zasadzie to co, no wszyscy zdrowi, nic się nie dzieje, zawsze można się poradzić z sąsiadów, czy znajomych, czy coś tam. Myślę, że dotarło do mnie po raz pierwszy, że to nie jest tak, że wiesz, no zawalisz w pracy, to cię wyrzucą, nie? Znajdziesz sobie drugą. Zawalisz
Tak.
z żoną, to się najwyżej nie będzie do ciebie odzywać, przez chwilę kupisz kwiaty i jakoś się dogadacie, pójdziecie na kawę, nie? No ale tu nie można popełnić pomyłki z 8-dniowym dzieckiem, nie? Więc to no jest, było naprawdę intensywne. Oczywiście potem to wszystko minęło i wypracowało, wiesz, to cię nie zabije, to cię umocni, ale miałem taki zjazd, że się zastanawiałem, no, że to już jak gdyby wyżej się nie da, a teraz ty jesteś
O,
tutaj,
to teraz
tatusiu.
tak.
Nie wiem, czy miałeś podobne doświadczenie, że miałeś jakiś taki eurekę, w sensie teraz już ty tylko.
Znaczy to, co mówisz, to mi się fajnie składa z tym, co mówiłeś na początku, że o tej odpowiedzialności, no bo rzeczywiście no już większej odpowiedzialności niż CEO nie ma, nie. Trudno powiedzieć, że robię to, co mi ktoś każe, no teraz to ja jakby
No tak.
ogarniam wszystko. Wiesz co, ja może miałem jakoś chyba inaczej. Gdzieś byłem, miałem gdzieś skupienie moje poszło w inną stronę, bo pamiętam też w szpitalu, jak się mnie ci koledzy szpitalni pytali, czy nawet jak dostawałem telefony czy SMS-y, jak się czuję jako ojciec, jak się czuję jako ojciec, jak się czuję jako ojciec, a ja się nie czułem jako ojciec bardziej jeszcze wtedy, tylko wtedy się poczułem partnerem dla swojej żony. Wtedy poczułem dopiero, że to jest ten test. I wtedy zrozumiałem, jakby całą, słuchaj, tak jakbym miał taki flashback, jakby całą istotę tego łączenia się w pary, i tego randkowania, i tego sprawdzania, i tego szukania, i tego po prostu docierania się, że to się w ogóle wszystko skumulowało w tym dniu, że to było takie, tak jakby. Tak poczułem, że moja żona jakby przez te wszystkie miesiące i lata, kiedy byliśmy narzeczonymi i małżeństwem, że ona tak naprawdę cały czas budowała to zaufanie, że ja mogę być ojcem dla dziecka i jak się to dziecko rodzi, no to już jest jakby ona się już kompletnie odkryła i teraz mówi, dobra, stary, to teraz pokaż, że ja się nie pomyliłam, nie? Jakby zrób to, na co wiesz, czego ciebie oczekiwałam i jakby dlaczego ci zaufałam, że jestem z tobą.
Jasne.
Więc wiesz, no i teraz są takie różne, jakby tam się mieszały różne podejścia, wiesz, podejście numer jeden, to też dobrzy kumple tak radzą, stary, rób to, co ona mówi, po prostu nie zastanawiaj się, rób dokładnie to, co ona mówi, nie? wiesz, nie wchodzi w żadne dyskusje. No to okej, robię, 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 ale coś nie gra, nie? Coś tam nie pasuje. No bo są takie proste rzeczy, jeszcze pamiętam w szpitalu, bo to były powiedzmy 2-3 dni, kiedy ona dochodziła do siebie. No to musiałem biegać, załatwiać, sprawdzać 1000 pytań, więc już nie podważałem tego. Mówię, słuchaj, idź, zapytaj się jeszcze trzeci raz, czy na pewno powinna coś tam jeść, dostać, czy spać, czy cokolwiek innego, tak? Więc ja chodziłem, pytałem się tych położnych. Natomiast doszły takie rzeczy, kiedy ja zauważyłem, że ona się też tego uczy wszystkiego i szczególnie te pierwsze dni, prawie równolegle we wszystkim uczestniczyliśmy. Na przykład, no i to, że dziecko płacze, wiesz, i nie wiadomo dlaczego, jest lekki stres, bo na początku jest zawsze stres, o co chodzi z tym maleństwem. I to już nie wystarczało powiedzieć, że to ja zrobię, co ty mi każesz, bo nagle ona ci patrzy, moja żona mi patrzy prosto w oczy, Natalia, i mówi: Tomek, ale to co robimy, nie? Bo ona płacze. A ja wtedy, wiesz, jakiś zimny pot czuję, bo tak, jak powiem, że kochanie, ty na pewno wiesz lepiej, bo przecież jesteś matką, no to nie, no nie, no
Zła
stary.
odpowiedź.
To jest zła odpowiedź. Jak z kolei odpowiem, dobra, to zróbmy to i to i to i to, to jestem przekonany, wiesz, że może się zdarzyć, mówi, co ty chcesz po prostu zabić nasze dziecko, w ogóle wybić sobie to z głowy, co to są za pomysły, wiesz. No i tutaj, jeżeli dało mi się jakoś opanować emocje, no to właśnie wtedy na takie pytanie, dobrze, to teraz, co teraz robimy, wiesz, takie nerwowe, no to wtedy starałem się odpowiadać, kochanie, dobrze, ale o czym myślisz, nad czym się zastanawiasz? I ona wtedy mówiła o jakichś swoich opcjach różnych, dzieliła się i po prostu to wszystko musiało się przegadać. No nie można było tak szybko podejmować decyzji. Trzeba było to wszystko przegadać i musiał minąć czas, zanim podjęliśmy jakieś decyzje. No na przykład takie właśnie, czy ona ma zostać jeszcze jedną noc w szpitalu. Pamiętam taką decyzję, bo mówi, że ją boli, ale z drugiej strony boi się trochę zostać sama z dzieckiem, jak to będzie i tak dalej, czy wrócić do domu, czy nie. No, a najtrudniejsza z tego wszystkiego, myślę, na końcu to jest ta empatia, to co ty powiedziałeś, żeby czasami jakby być blisko i może nawet nic nie mówić, i żeby to wyczuć, to jakby wiesz, to jest ciągła chyba taka nasza droga, żeby się rozwijać i lepiej rozumieć kobiety, które kochamy, nie? No, taka obecność.
No myślę, że fajnie też podsumowałeś w zasadzie to, co ja czułem właśnie podczas tego zjazdu, że to w zasadzie było jak gdyby no presja też, że to jest też twoja decyzja, aczkolwiek tak jak dokładnie ty to nazwałeś, że nie może być wyrażona twoimi ustami, tylko to musi być wspólne dochodzenie. I wiadomo, grają
Tak.
emocje, zmęczenie. Nie
No.
ma co słuchać słów, tylko dochodzić do tego, co jest za tymi słowami i dlaczego tak reagujemy, a nie inaczej. No i niestety po naszej stronie, stety albo niestety, jest to, żeby jeżeli trzeba, to rozładować sytuację, jeżeli trzeba, to właśnie podjąć decyzję albo pomóc w podjęciu decyzji wspólnej. To jest fajnie, to podsumowałeś, no.
Tak.
No dobrze, mówiłeś o podejmowaniu decyzji oraz o tym, że ktoś ci podpowiadał różne rzeczy. Czy pamiętasz którąś z porad, którą szczególnie zapadła ci do głowy i czy która ci pomogła w podjęciu jakiejś decyzji, czy w jakiejś sytuacji, nie wiem, stresującej, czy coś takiego, było coś takiego?
Słuchaj, tak. Powiem o jednej rzeczy, bo wydaje mi się bardzo praktyczna i rzeczywiście mi się sprawdziła. Mój kolega, zadałem jednemu z moich kumpli dokładnie takie samo pytanie, bo jemu się urodziło dziecko parę miesięcy wcześniej. On powiedział: Stary, naucz się dokładnie wpinać i wypinać fotelik
Tak.
samochodowy. Bo będziesz tak zaaferowany tą historią wyprowadzania się ze szpitala, a twoja żona nie będzie miała cierpliwości. To nie jest jeszcze ten moment. To wszystko musi zagrać po prostu co do sekundy. Więc ja wychodziłem i ćwiczyłem, jeszcze jak ona była w szpitalu, i wcześniej po prostu to przypinanie pasami i tak dalej. Starałem się wszystkie te takie manualne rzeczy wyćwiczyć, żeby potem nie było problemu. I to mi pomogło, więc to polecam.
To ja podsumowując, zanim przejdę do porady, która mi szczególnie utknęła, ja się na tym wyłożyłem. Aczkolwiek na szczęście nie było świadków, bo poszedłem po fotelik, żeby młodego wziąć. Fotelik był w samochodzie wpięty i mam najprostszy mechanizm, który po prostu jedną dźwigienką trzeba pociągnąć i on się wykłada. Natomiast szarpałem się, już miałem wziąć cały ten razem z podstawką, bo po prostu, no nie wiem, już. To logika po prostu nie wchodziła tam w grę, tylko zastanawiam się, co zrobić, gdzie jest plan B, C albo Z. Na szczęście każdy chyba fotelik ma jakieś tam ikonki z boku, gdzie pokazują, jak go wypiąć, no i rzeczywiście, no, puknąłem się w głowę, zrobiłem kilka głębokich wdechów i udało się. Także to jest dobra rada. Fotelik to tak, zwłaszcza, że to jest ta pierwsza taka praktyczna rzecz, którą trzeba zrobić. Natomiast mi radą, którą ja usłyszałem i którą się chciałem podzielić, to jest porada mojej mamy w zasadzie. Już po urodzeniu, w zasadzie powinien zrobić interwiu z moją mamą przed urodzeniem, co to było. Ona powiedziała mi coś takiego, że słuchaj wszystkich, czyli wszystkich porad, ale rób po swojemu. To jest twoje dziecko, ale ma własną osobowość i do wszystkiego będziecie dochodzić wspólnie. I to było, niby to jest oczywiste, oczywistość znowu, ale taka jest prawda. Każde dziecko jest inne. Wszyscy ci chcą doradzać, oczywiście w jak najlepszej intencji, i radzą ze swojego doświadczenia, ale to nie wychowujesz ich dziecka, tylko swoje, ze swoją partnerką. Także to było bardzo, bardzo rzeczowe, mądre i w zasadzie się tego trzymaliśmy potem. Takie porównywanie, czy rośnie, czy nie rośnie, czy płacze, czy nie płacze. Jest sens się zapytać, jest sens zebrać jakąś średnią, ale wydaje mi się, że jak gdyby intuicja to jest coś, o czym powinniśmy myśleć bardziej, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci.
Słuchaj, muszę się do tego odnieść, bo podoba mi się to, co powiedziała twoja mama, więc chylę czoło i pozdrawiamy mamę Piotra.
Tak jest.
Natomiast podoba mi się to, że bo jakby tutaj ja widzę dwie rzeczy. Słuchaj wszystkich, czyli jakby zbieraj wiedzę, ale rób po swojemu, czyli słuchaj też jakby słuchaj swojej intuicji, o czym ty mówisz. I ostatecznie to jest nasza decyzja, to znowu jest ta odpowiedzialność. I chyba wracamy do tego, ale fajnie, że to teraz tak wyszło, bo dla mnie to chyba jest właśnie najważniejsze, czyli ta odpowiedzialność za te de wszystkie decyzje, bez względu na to, co ja usłyszę, bez względu na to, czy to będzie lekarz, profesor, czy największy guru, to ostatecznie ja decyduję. Nawet takie rzeczy jak szczepionki, które są bardzo gorącym tematem, szczególnie w Polsce, to ostatecznie to ja decyduję. Ja biorę odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje tego, czy podać szczepionkę, akurat się na to zdecydowaliśmy, czy nie. I nie mogę się później jakby powoływać na to, bo ktoś mi coś powiedział, jakby ktoś mi coś poradził. Ostatecznie ja o tym decyduję. Więc to jest i piękne, ale i no i może być obciążające, szczególnie na początku, no.
To na pewno. To teraz wspomnieliśmy rodziców.
Tak.
Czy zmieniło się twoje postrzeganie rodziców po tym, jak sam jesteś tatą?
Słuchaj, teraz mi przyszło do głowy, że to powiem jakby o może dwóch rzeczach. Jak pojawiłem się w pracy jakiś czas po narodzinach dziecka, to nagle jak patrzyłem innym rodzicom, moim kolegom i koleżankom, ale wiedziałem, że są rodzicami w oczy, to nagle poczułem, że wskoczyłem na ten wyższy poziom, wiesz, wtajemniczenia w życiu. I po prostu mówiłem im to otwarcie. Ja mówię, słuchajcie, ja nie wiedziałem w ogóle, w jakim wy świecie żyjecie
O czym
i
mowa?
co wy przeżywacie, a teraz jakby cieszę się, że jestem w tej grupie. No i potem doszła ta refleksja z własnymi rodzicami. I chyba to, co jest najmocniejsze w tej chwili, to jest to, że w zasadzie to sobie współczuję, bo teraz mi się przypominają te wszystkie momenty, w których powiedzmy można mnie określić jako niesfornym i niegrzecznym. A jakby teraz rozumiem, ile, jak bardzo oni to musieli przeżywać, każdy taki bunt, każdy takie może nawet jakieś, wiesz, spory, bo wierzę, że tak samo czują jak ja, czyli że ta miłość jest nie bezwarunkowa i oddają naprawdę dużo serca, a już się boję, co będzie kiedyś. Jakby my zaczniemy się rozdzielać, tak, w tym naszym życiu. Więc to zrozumienie mi teraz pozwala być takim może bardziej ciepłym synem dla swoich rodziców.
To ja też się odniosę do tego, co powiedziałeś na początku, że ja z kolei mam coś takiego, że jestem bardziej wyczulony na rodziców z dziećmi w koło, szczególnie z małymi dziećmi. Jakoś zawsze się ich widzi i dopóki się nie ma własnych dzieci, to wiadomo, że człowiek chce pomóc i tak dalej. Natomiast teraz, ponieważ wiesz co, nawet głupia sprawa, nie wiem, transportu publicznego i tak dalej, takich głupich, trywialnych rzeczy, wiesz co ten rodzic czasami musi przejść z takim małym dzieckiem, więc na pewno to w jakiś sposób mnie wyczuliło na zauważanie takich rodziców, zwłaszcza na przykład samotnych matek, gdzie tam jeżdżą gdzieś z wózkiem, się taskają, nie mogą wyjść i tak dalej. Natomiast to tak jak mówisz, z rodzicami własnymi jest tak, że tak jak mówię, po kilku telefonach o tym, czy ja też płakałem, czy ja też coś tam robiłem i tak dalej, to na pewno jest dodatkowa wdzięczność, to jest to. No i w jakiś sposób potwierdzenie tego, że historia zatacza koło, no nie? Że po prostu no teraz my jesteśmy rodzicami, oni są dziadkami, oni już przeszli przez to, teraz my przechodzimy, musimy przejść przez to sami, oni pomagają jak mogą, no ale to jest nasza odpowiedzialność i to jest nasze życie, więc no na pewno jest więcej empatii i jest więcej no takiej wdzięczności za to, że za takie malutkie chwile, bo wiadomo, no wychowali nas, jesteśmy, mamy 40 lat, ale jak pomyślisz o, nie wiem, o sobocie o 12 w nocy, że wstawali, potem o 3, to takie małe rzeczy, które no ktoś musiał wstać do ciebie, nie?
Tak.
Także to mi zawsze zostaje w pamięci. Dobrze, dochodzi prawie godzina. Czy miałbyś jeszcze jakieś przemyślenia na koniec, którymi chciałbyś się podzielić w tym temacie pierwszych chwil z dzieckiem?
Nie, to już chyba, wiesz, czuję jakby, że dochodzi mnie też to zmęczenie i te emocje, które jakbym przeżył ten poród jeszcze raz, słuchaj, więc czuję się wyczerpany.
To na koniec.
Czuję się, no.
Czuję się, jakbyśmy przeszli przez to jeszcze
dokładnie,
raz.
Dokładnie, przeszliśmy przez to jeszcze raz. No.
Powiedz jeszcze na koniec, gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć w internetach.
W internetach tego wszechświata. Tak, słuchajcie, prowadzę blog tastywayoflife.com, ale jak też piszecie .pl, to też mnie znajdziecie i pod tym samym tytułem mam fanpage na Facebooku i na Instagramie, gdzie z kolei działa moja Natalia, która robi zdjęcia naszej córce. Także w tych trzech miejscach możecie mnie znaleźć. Piotr, bardzo dziękuję za ten wspólny podcast i może będziemy kontynuować już, wiesz, z kolejnym tematem.
No, myślę, że na pewno. Nagrania tego podcastu, jak również notatki z linkami do strony Tomka, jak również książek i osób, tudzież aplikacji, które były wspomniane w tym podcaście, znajdziecie na moim blogu, czyli tatonawyspach.co, /podcast. Ja w tej chwili już dziękuję wszystkim za uwagę, prawie już godzina minęła, także dzięki wielkie za to, że byliście z nami i zapraszam na kolejną rozmowę, być może nawet z Tomkiem na kolejny ciekawy temat. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, dziękuję Piotr, dziękuję wszystkim, trzymajcie się.